Tak, nastała cisza przez chwilę w poranku, bo tu powinien być tak zwany dżingiel dotyczący przeglądu prasy, bo ten przegląd prasy będzie dzisiaj nietypowy. Mamy połączenie z Antonim Opalińskim, który jest w Byblos, w Libanie i stamtąd przejrzy gazety. Dzień dobry, cześć Antoni.
Dzień dobry, cześć. Tak, przejrzę rzeczywiście gazety, z tym, że jeszcze nie przejrzę gazet libańskich, nie tylko dlatego, że nie nauczyłem się arabskiego, ale także dlatego, że po pół dnia pobytu w Libanie od wczoraj wieczór chyba za mało jeszcze o tym wiem. Natomiast ponieważ podróże kształcą, to postanowiłem się z tego skorzystać i wczoraj na lotnisku we Frankfurcie, gdzie zresztą panował niesamowity i zupełnie nie niemiecki chaos, coś tam się kończy, coś tam się rzeczywiście zaczyna, jeśli chodzi o organizację społeczną, wziąłem sobie trochę mainstreamowych niemieckich i w ogóle anglosaskich gazet i spróbuję teraz państwu opowiedzieć, co wczoraj w tych gazetach przeczytałem. Süddeutsche Zeitung na drugiej stronie i zacznę o informacji jak najbardziej europejskiej. Pan Günther Verheugen, ten kiedyś komisarz europejski, który negocjował między innymi wejście Polski do Unii Europejskiej, pisze, żeby nie przesadzać z tym rewanżem na Brytyjczykach. Oczywiście Unia Europejska będzie musiała zaakceptować, że Wielka Brytania będzie tak zwanym krajem trzecim, natomiast nie można tutaj nadmiernie naruszać związków handlowych z Wielką Brytanią, bo po prostu wtedy Unia i sami Niemcy zrobią sobie sami krzywdę. Tyle z Süddeutsche Zeitung. Ciekawe materiały ze Frankfurter Allgemeine Woche, czyli tygodniowy dodatek do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Taki duży i opatrzony pięknymi zdjęciami reportaż z Flandrii. Z pól bitewnych Flandrii, w mieście są okopy, gdzie są miejsca upamiętnienia, gdzie są wojenne cmentarze. Flandria to jest właśnie to miejsce, gdzie te walki w czasie I wojny światowej były niezwykle krwawe. Tam Niemcy na tych polach przecież posuwali po raz pierwszy broń gazową. Rzadko pamiętamy o tym, że dla Europy Zachodniej ta pierwsza wojna światowa i jej okrucieństwa są wciąż czymś bardzo żywym u nas, to jednak druga wojna światowa przykryła. Przekładam dalej tą samą gazetę, bo jest bardzo ciekawa. Warto jest konserwatywizm. Co to znaczy w ogóle być konserwatywnym? Tak przed wjazdem CDU zastanawiają się Niemcy. Nie do końca mogą tutaj dojść do wniosku, kto to jest ten konserwatysta, ale ponieważ gazeta jest raczej centrowo-prawicowa, więc piszę, że być może ten konserwatysta to jest ktoś całkiem w porządku, kto jest patriotą ani nacjonalistą, kto nie ocenia ludzi po kolorze skóry, ani pochodzeniu, ani religii, tylko po tym, jak się zachowują. No cóż, zobaczymy, czy taki konserwatyzm w Niemczech istnieje. I jeszcze bardzo zabawny artykuł pod tytułem Eine echte Wahl, czyli prawdziwe wybory. Co to są prawdziwe wybory? Otóż prawdziwe wybory będą mogli mieć wreszcie po wielu latach członkowie CDU, no bo najpierw Helmut Kohl rządził właściwie od zawsze, potem Angela Merkel została szefową CDU, tak trochę z namaszczenia Kohla, którego zresztą politycznie zamordowała i dopiero teraz właściwie nie wiadomo, kto będzie następcą tronu. Taka ciekawostka. I jeszcze z niemieckiej prasy, proszę państwa, w Die Welt jest artykuł o zamiarach szefa Zielonych, Robert Habeck. Po ostatnich wyborach w niemieckich Landach, kiedy wyraźnie widać, że SPD powoli zapada się w proces upadku, to Zieloni są taką główną siłą niemieckiej lewicy. Pytanie, czy to wciąż jeszcze jest lewica, czy to jest coś nowego. I pan Robert Habeck mówi, że należy odejść od Hart 4. A to było Hart 4, to było to słynne porozumienie z czasów Geralda Schrödera. To był ten plan gospodarczy, który sprawił, że zdemontowano część tego socjalnego aparatu dawnej Republiki Federalnej Niemiec, ale dzięki temu Niemcy udali się rozwijać gospodarczo. Wielu ludzi mówi, że to Schröderowi tak naprawdę Angela Merkel za podjęcia to, że mogła sobie spokojnie tą niemiecką maszyną państwową rządzić. Polityk Zielonych mówi, że ten mechanizm gospodarczo-socjalny już spełnił swoje zadanie i trzeba od niego odejść. Ciekawe, w którą stronę. Patrzę jeszcze na dwie gazety angielskie. Patrzę też, proszę państwa, na Financial Times. Financial Times oczywiście cały czas oni jeszcze podsumowują wybory do kongresu i do senatu, ale oprócz tego jest dużo materiałów, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Pan David Gellner pisze, że ten Trump ma o tym, że powstanie kiedyś arabskie NATO, to jest całkowita fikcja. Otóż Donald Trump w pewnym momencie zaczął mówić o niej, jego otoczenie, o tym, że należy stworzyć taki sojusz państw arabskich, który będzie mógł na miejscu powstrzymać ambicje Iranu. Już w tej chwili widać nie tylko po tej sprawie Khashoggiego, ale przedtem po kontrowersjach między różnymi mocarstwami regionalnymi dotyczących na przykład tego, co się dzieje w Jemenie, że tego arabskiego żywiołu w jakiś jeden zdyscyplinowany sojusz po prostu połączyć się nie da. I jeszcze chciałem powiedzieć, że w gazetach amerykańskich jest bardzo dużo na temat tego, gdzie będzie siedziba Amazona, proszę państwa. Siedziba Amazona to oczywiście Seattle, ale Amazon chce mieszkać swoją długą kwaterę główną na drugim wybrzeżu i tam są spory, czy ona będzie w Nowym Jorku, czy może gdzieś będzie bliżej dystryktu Columbia. Ciekawe jest to, że część z nich w Ameryce bardzo chce, żeby Amazon inwestował, a część całkiem nie chce i uważa, że w niektórych Stanach władze bronią się przed Amazonem, uważają, że jest to potwór, który niszczy całkowicie prawa socjalne, prawa obywatelskie i że wcale nie należy na swoim terenie tych wielkich sortowni Amazona posiadać. To tyle, jeśli chodzi o przegląd trasy mainstreamowej z lotniska we Frankfurcie ze Bramej.
Ale powiedz, w jakich warunkach zrobiłeś ten przegląd prasy?
W warunkach również następujących siedzę tutaj w hotelu Canary Wygląd, do którego przyszedłem, żeby sprawdzić pocztę, ponieważ tam, gdzie nocuję, jest ciekawie z punktu widzenia dziennikarskiego, bo w ogóle nie ma internetu, co z jednej strony jest bardzo pożyteczne, bo człowiek ogląda świat, a nie patrzy w komputer, ale z drugiej strony jest się trochę pozbawionym aktualności. Ale w tej chwili tutaj przyszedłem do tego hotelu, tutaj za chwilę pielgrzymka Radia Wnet rusza do świętego Charbela, być może też się z nimi tam zabiorę. Jestem tutaj właśnie, obserwuję sobie ulicę Bydgoszcz. Ulice Bydgoszcz są o tyle ciekawe, że takie miejsce, które ja ostatnio widziałem, jak byłem, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, dokładnie w Kalifornii, mianowicie tutaj się nie chodzi. Tutaj się tylko jeździ, jak się nie ma samochodu, to właściwie nie ma się poruszać, ponieważ takie zjawisko jak chodnik, po którym ludzie mogli wychodzić, jest czymś mieszkańcom przynajmniej tego miasta w Libanie całkowicie nieznane. Jak się nie ma samochodu, to się właściwie nie istnieje.
Naprzeciwko tego hotelu jest sklep, w którym możesz kupić bardzo dobre owoce.
Jest. To prawda, jest sklep, który mógłby być bardzo dobry. To jest też niedaleko bardzo zabawny sklep, który nazywa się sklepem z zabawkami. W związku z powyższym można tam kupić wszystko od alkoholu po jakieś materiały do przeżycia codziennego. Zabawki równocześnie też są, ale bardzo sklep z zabawkami. W ogóle świat handlu w Libanie jest czymś bardzo wielostronnym i chyba o samym tutaj różnych sklepach można by, gdyby ktoś chciał, napisać 1000 kawietonów, ale ja jak patrzę dalej i wstaję, to widzę, że jest kilkaset metrów stąd Morze Śródziemne, więc myślę, że są rzeczy jeszcze ciekawsze niż handel.
To są zdolności Antoniego Opalińskiego. Po kilku godzinach pobytu w Libanie jest w stanie napisać setki felietonów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dobrego dnia wszystkim pielgrzymom słuchaczy Radia Wnet, wszystkim słuchaczom w ogóle Radia Wnet, ale tym, którzy znajdują się w Libanie. Złóż życzenia od nas tutaj, z budynku Pasty, z siedziby, z kwatery głównej Radia Wnet. Usłyszał to albo nie usłyszał tego Antoni Opaliński. Na zegarze godzina 8:08. Gościem Poranka Wnet jest Bronisław Wilcztejn. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wezmę na jedną sekundę, pozwolisz, Gazetę Wyborczą. Tam jest artykuł pod tytułem Rekietierzy z państwa PiS. Może będziemy cytować ten artykuł, ale co sądzisz o tej aferze związanej z Imperium Leszka Czarneckiego i z KNF-em?
No i z Wyborczą i z innymi, bo ja myślę, że o równym stopniu, jeżeli zaczynam się przyglądać, to jest afera mediów III RP. Ja zwracam uwagę, że w pierwszym artykule na temat całej sprawy, już w tytule jest sformułowane, że tam 40 milionów łapówki i tak dalej. Te 40 milionów, która w tej chwili jest powtarzana jako fakt, to jest stwierdzenie Leszka Czarneckiego, który wprawdzie nagrał swojego rozmówcę, ówczesnego szefa KNF-u, Marka Chrzanowskiego, ale śladu tam wypowiedzi o żadnych pieniądzach, domaganiu się żadnych pieniędzy nie ma. Jest owszem niedopuszczalna sugestia, żeby zatrudnił kogoś Leszek Czarnecki, i jest na zasadzie, a może go związać finansowo bardziej z firmą, to znaczy uzależnić wynagrodzenie od sukcesów firmy. Tak zwany success fee, czyli procent od zysku. Jest bardzo praktykowane. Mniejsza o to w tej chwili, ale żadnych dodatkowych rzeczach nie ma. I teraz jest wypowiedź, oskarżenie Leszka Czarneckiego, który mówi, że na karteczce, wszystko zostało nagrane, ale na karteczce podsunął mu informację szef KNF-u, i tam napisane było 1%. Napisane było 1%, a więc prędko policzył wartość swojej firmy Leszek Czarnecki, można powiedzieć dosyć arbitralnie, delikatnie rzecz ujmując, uznał, że ona warta jest ten bank 4 miliardy, 1%, 40 milionów i już mamy. Tylko nie mamy karteczki, nie mamy niczego. Ciekawe, że polityk Platformy Obywatelskiej, Bogusław Sonik, zwrócił uwagę, że to jest dziwna sprawa, że przychodzi taki człowiek jak Leszek Czarnecki na cztery kopyta kuty, agent dawny SB i w ogóle taki otrzaskany, który ma ze sobą mnóstwo aparatów podsłuchowych i w związku z tym udaje mu się nagrać. I teraz dostaje karteczkę i nic na ten temat tej karteczki nie mówi. A nie mógł się... Mówi, o, 1%? Coś takiego? Żeby ślad został choćby w tym. Nie, nie ma żadnego śladu. Karteczki też nie ma. Mówi mecenas Giertych, wynajęty przez Leszka Czarneckiego. Więc mamy wierzyć na słowo Leszkowi Czarneckiemu. I teraz na tym słowie jest oparta całość, to główne oskarżenie, które w tej chwili funkcjonuje jako pewnik. Ja zwracam uwagę, że istnieje taka norma prawna od rzymskich czasów, która mówi, że dowód spoczywa na oskarżycielu, nie na tym, który się broni. Nie na tym, który, bo inaczej to można każdego by. No, mogę ci w tej chwili powiedzieć, że podsunąłeś mi karteczkę, już nie będę mówił, co na tej karteczce było napisane i co. No karteczki nie ma, bo się zjadł, ale no była. W związku z tym to jest jedna sprawa, prawda? I na tym jest oparte cała gigantyczna opowieść o największej możliwej aferze. Afery żadnej nie ma. Żadne przestępstwo nie zostało dokonane. Podobno, no, próba, gdyby to próba, to rzeczywiście tak, próba przekupstwa, niewłaściwe zachowanie Marka Chrzanowskiego, no, ale próba przekupstwa niezrealizowana i to wszystko, ale o której nie wiemy, bo to jest tylko deklaracja tak niezwykle wiarygodnego, mówię w cudzysłowie, podwójnym cudzysłowiu, człowieka jak Leszek Czarnecki. I na tym wszystkim jest oparte opowieść o największej aferze, która nie naprawdę wiadomo, na czym miała polegać. No dodatkowo jeszcze musimy powiedzieć, że tam jest nagrana wypowiedź, zresztą zachowanie pana Chrzanowskiego, który zdymisjonował, tam w ogóle jest dziwne, no bo prowadzić takie rozmowy z takim człowiekiem jak Leszek Czarnecki, no to jest powiedzmy nieostrożność, to jest nic nie powiedzieć, ale tam mówi, że przedstawiciel prezydenta w KNF-ie pochopień chciał w ogóle znacjonalizować bank, Getin Bank z Czarneckiego, który jest w wielkich kłopotach i potem go dokapitalizować. No i to się przedstawia jako próbę wywłaszczenia bolszewicy i tak dalej. Ja zwracam uwagę, że w państwach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie indziej, ta operacja jest absolutnie przyjmowana. Znaczy jeżeli bank jest niewypłacalny, to państwo oczywiście przejmuje go czasowo, dokapitalizowując.
2008 rok, kryzys bankowy, przejęcie dużych banków, instytucji finansowych.
No tak, to jest wszędzie praktykowane i to każdy zdający się na tym wie, więc to nie chodzi o to, żeby to stosować, prawda, tak sobie, ale no, jest to do przemyślenia. Inna sprawa, że tam też jest, prawda, to jest opowiedziane tylko w tonie, że istnieje ktoś, kto by chciał coś takiego zrobić. No i tu mamy wielką aferę. No więc można powiedzieć, no to jest sposób działania mediów III RP. Jak słucham, widzę, czytam, no to już się dowiaduję, no tak, 40 milionów zostało zaproponowane, to już mamy tą pewność i tak dalej, i tak dalej. Już wiemy, że to PiS zaproponował. Na jakiej podstawie i dlaczego to w ogóle jest związane? Tak jak słyszeliśmy, że afera Get Back, sprokurowana przez Leszka Czarneckiego i jego imperium, którym się potem odciął Leszek Czarnecki, sprzedając swoje udziały, to też była afera PiSu. To już też żeśmy słyszeli. No z tego się wycofano trochę.
Jest ten artykuł, którego tytuł zacytowałem. To Gazeta Wyborcza jest tą gazetą, która pierwsza opublikowała te informacje. I tak, to jest tekst Jarosława Kurskiego, Wojciecha Czosnowskiego i to jest po pierwsze tak. Demokracja pozbawiona kontroli mediów, sądów, opozycji wyraża się w autorytarne państwo mafijne. jak na Węgrzech Viktora Orbana. To pierwsza rzecz, że już mamy tutaj dowód na to, że jest państwo mafijne. Drugi dowód to, że to, co proponował mu ochronę, czyli były szef KNF-u, w zamian za zatrudnienie w banku swojego człowieka za grube miliony. To czysty rekiet, tyle, że w białym kołnierzyku i pod krawatem, a nie w dresie i z kijem bejsbolowym. Zamiast petenta obijać, można nasłać na niego kontrolę, wpisać go na czarną listę lub tak zmienić prawo, by decyzją administracyjną mniejszy bank mógł przejąć większy. Kto się nie podporządkuje, straci biznes. To jest ta cała opowieść teraz.
Nie, ale zwróćmy uwagę, bo mamy do czynienia z ludźmi, jeden z nich jest realnym naczelnym wyborczym, Kurski, a drugi jego specem od brudnej roboty, Czuchnocki, z ludźmi, którzy po prostu łamią wszystkie normy, już nie tylko dziennikarstwa, ale relacji, opowieści o czymkolwiek. Nie mamy żadnych dowodów na to, żeby ta, poza słowem Czarneckiego, że ta propozycja została złożona, to zostaje sformułowanie w trybie już oznajmującym. I o tym wiemy. Mało tego, jest to, wynika z tego, że mam do czynienia z przyzwoitym bankierem, który ma do czynienia prosperujący dobry bank i się go, prawda, wymusza na nim pod groźbą przejęcia przez państwo tego banku, wymusza się na nim jakieś określone działania, między innymi łapówkę. Otóż imperium Leszka Czarneckiego jest bardzo podejrzanym tworem, a jego banki w tej chwili są w sytuacji katastrofalnej. Cała afera tak zwana, którą zainicjowali specy od Gazety Wyborczej, cała ta afera zaczęła się w momencie, bo zwróćmy uwagę, Leszek Czarnecki nagrał to 8 miesięcy temu. 8 miesięcy temu, więc jeżeli nagrał to 8 miesięcy temu, twierdzi, że przestępstwo, domaganie się łapówki strony urzędnika, to on przez 8 miesięcy ukrywał to, czyli dokonywał przestępstwa. To Leszek Czarnecki dokonywał tego przestępstwa, ukrywając swoją wiedzę o przestępstwie. Ale zrobił to w momencie, kiedy była już absolutnie pewność, że jego bank, Bank Idea, zostanie wprowadzony na tą listę szczególną, ponieważ zaczynają być spore wątpliwości, czy jest w ogóle wypłacalny, czy te w ogóle banki Czarneckiego są wypłacalne. On to wtedy ogłasza. To jest ten wspaniały biznesmen, na którym się wymusza. To jest człowiek, który stoi za tymi działaniami rozmaitymi, między innymi tego Getback, tego przedsiębiorstwa, gdzie wyprowadzano wielkie pieniądze z przedsiębiorstwa i ludziom wpakowano polisy nic nie warte, które były, no delikatnie mówiąc, nieuczciwością. I teraz tak, to jest jeden wymiar. Potem się opowiada państwo, to sugestia, no właśnie jak od Orbana Krańca, które nie jest kontrolowane przez media, przez niezależny wymiar sprawiedliwości. To jest, oni mówią o państwie Platformy Obywatelskiej. No bo tamte państwo było w ogóle niekontrolowane przez media. W tej chwili mamy ogromny segment mediów, które atakują, to jest znacznie ponad połowę tych mediów, policzyć 75%, coś takiego, mediów, które atakują bezpardonowo PiS. Trudno powiedzieć, że to jest kontrola. One atakują, są elementem totalnej opozycji. Powiedzieć, że to nie jest kontrolowane. Mamy do czynienia z całą grupą sędziów, którzy dość mocno kwestionują status quo. No to jest, więc o czym tu mowa? Za czasów PO było radykalnie odmiennie. To wtedy można powiedzieć, no i wtedy, że kwitło coś, co autorzy powinni nazwać państwem mafijnym. I zwłaszcza, że jak patrzymy na te kolejne afery, afera hazardowa, afera Amber Gold, inne afery, cały ten problem wyłudzania VAT-u gigantyczny. Jeżeli patrzymy na to wszystko i to wszystko się toczyło pod okiem, no to wtedy można zadać sobie pytanie, co to było.
Nie, ale zręczność polega na tym, żeby odwrócić rolę i to odwrócenie roli następuje, znaczy państwo mafijne to jest państwo Prawa i Sprawiedliwości, państwo autorytarne to jest państwo Prawa i Sprawiedliwości i do tego wszystkiego wspierane przez radykalne siły prawicowe, po których można w gazetach, szczególnie poza granicami kraju, pisać, że to są grupy nie wiem, faszystów, neonazistów albo dowolnego innego słowa używać. Ta operacja cały czas się dokonuje, bo to rzeczywiście na to zdanie trzeba zwrócić uwagę, bo ono jest w każdym raporcie międzynarodowym powtarzanym, demokracja pozbawiona kontroli mediów, tak? To jest to, o czym mówiłeś. 70% mediów opowiada historię zgodnie z rytmem i pulsem Gazety Wyborczej, a pozostałe media starają się to robić inaczej. No dobrze, bo wiadomo, że gdzieś w polityce był taki krótki komentarz, że to jest wojna, którą wytoczył bardzo bogaty Polak rządowi premiera Mateusza Morawieckiego, że ta wojna ma się zakończyć, ma zakończyć erę rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, to jest przesada. Leszek Czarzyński nie jest takim, aż takim tak wpływowym człowiekiem. To jest wojna, którą wytoczyła siły III RP, oligarchia III RP, czyli ta grupa, ten establishment, trzymający w garści media, wielki biznes, na przykład jak Leszek Czarnecki, korporacje sędziowskie i tak dalej, która wytoczyła demokratycznie wybranej reprezentacji narodu. I tutaj Leszek Czarnecki uczestniczy w tym, broniąc swojego interesu, no bo w momencie, kiedy nie ma za sobą sprzyjających bardzo instytucji, no to on musi odpowiedzieć za to, tak wszystkie banki, które prowadzą nieuczciwą działalność, które w efekcie prowadzą do klęski. W związku z tym to jest pewien front i tutaj Leszek Czarnecki odgrywa pewną, no najważniejszą rolę przypuszczalnie, no to zresztą to, że rozpoczęte to było w Gazecie Wyborczej na dwa dni po święcie niepodległości, choć 8 miesięcy po jakoby zarejestrowanych tych podstawowych rzeczach, też dużo mówi o sprawie. Więc mówię jeszcze raz, tutaj Leszek Czarnecki jest tylko drobnym elementem sprawy.
Jeszcze raz się odwołam do Gazety Wyborczej, bo pytania, które zadają pan Kurski, pan Czuchnowski, to między innymi, czy Marek Chrzanowski działał sam, a jaka jest rola szefa Narodowego Banku Polskiego? I tutaj jest informacja. Wiele wskazuje na to, że 37-letni ekonomista mógł działać jako pośrednik w imieniu, i tutaj już od razu słowo układ, już pod koniec rozmowy w cztery oczy rzuca do Czarneckiego, jak się do czegoś zobowiązałem, do czego i wobec kogo Chrzanowski się zobowiązał. Godzinę później obaj idą do prezesa NBP, rozmowa z Adamem Glapińskim nie została nagrana. Takie są informacje, że po tej rozmowie była rozmowa z szefem Narodowego Banku Polskiego.
Przepraszam, rzadko się zwróćmy uwagę, to jest cały czas poetyka insynuacji. No, ta rozmowa nie została nagrana. Co oni tam musieli nagadać? Jakie miliony tam były w grze? Prawda? Cały czas wszystko to jest poetyka insynuacji. Kto stał za nim? Nie ma śladu w tej rozmowie, w tym nagraniu, a nawet wypowiedź Czarneckiego, żeby mówił mu Chrzanowski o tym, że ktoś za nim stoi. Ale no wiadomo, że ktoś za nim stoi. No wiadomo, na pewno ktoś go mianował, w jakimś układzie ten człowiek działa. Wszyscy działamy w jakich układach, ale to w związku z tym można stworzyć opowieść o tym, że łapówka, o której naprawdę nie mamy żadnych danych, dowodów, więc w ogóle trzeba by ją w tej chwili zawieścić. W tej chwili nic o niczym takim nie wiemy. A tutaj jest, prawda, ta łapówka zostaje uznana za fakt i już pojawia się pewien układ, już słyszymy, że to, prawda, Kaczyński i jego ludzie domagali się pieniędzy i uprawiają rekiet, czyli wymuszenia na przyzwoitych polskich bankierach. No, jest to sposób wymuszenia na czytelnikach pewnych reakcji emocjonalnych ze strony tych, którzy udają, że robią gazetę.
To jest tak, że trzeba by dodać, że szef KNF-u postąpił wyjątkowo nieroztropnie, a ta propozycja, żeby zatrudnić kolegę,
niewłaściwa.
Jest
zupełnie niewłaściwa.
Zupełnie niewłaściwa.
Słusznie odszedł.
I słusznie został odwołany. Z kolei w Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński pisze, czy Morawiecki może ufać Ziobrze? To też jest kolejny wątek, który z kolei interesuje Rzeczpospolitą, że 6 dni, tyle czasu upłynęło od chwili, gdy do prokuratury generalnej zawiadomienie złożył Roman Giertych. Też jest ciekawa rola Romana Giertycha w tych wszystkich procesach.
No, Roman Giertych, wczoraj w moim programie bardzo ładnie to ujął Rafał Ziemkiewicz, to powiedział, takie zombie jest. To jest człowiek, który został politycznie zabity przez Kaczyńskiego i w tej chwili jako zombie krąży, usiłując zemścić się na swoim zabójcy, w cudzysłowie.
Ale ma też jakąś symboliczną rolę w tym wszystkim, bo uczestniczy we wszystkich procesach związanych z polityką i Platformą Obywatelską.
Tak, ze strony Platformy Obywatelskiej. To jest właśnie taki antypisowski i proplatformerski adwokat. O jego wiarygodności świadczy, bardzo ładnie wystąpił, pamiętam, bezpośrednio po wyborach w telewizji TVN oczywiście i wygłosił tekst, że to jest klęska PiSu i najprawdopodobniej w ogóle nie będzie żadnego sejmiku, w którym PiS będzie sprawował władzę. Obecnie wiemy, że sprawuje w 7, jest niemożliwe, że będzie więcej. No to jest taka miara wiarygodności owego zombie.
I trzeba przypomnieć, że w czasach rządów pierwszego PiSu to właśnie Roman Giertych był tym, który trafiał na pierwsze strony Gazety Wyborczej jako ten, który chce zabić polskie szkolnictwo i wprowadzić do szkolnictwa system autorytarny.
Giertych do wora, wór do jeziora. Tak wtedy proponowała, oczywiście powołując, cytując niby kogoś, Gazeta Wyborcza. No teraz oczywiście, ponieważ stał się sojusznikiem, to już jest ze wszelkich miar szacunku godnym.
Ale Michał Szułdrzyński zwraca uwagę, że śledztwo rozpoczęto nie po tym, jak zgłoszono przestępstwo do prokuratury generalnej, ale dopiero po opublikowaniu całej sprawy przez Gazetę Wyborczą i jeszcze jedną z angielskich gazet.
A ja nie wiem, jaka była odległość. Czy Michał Szułdrzyński wie, jaka tam była odległość, czy nie od razu? Ja nie wiem. Mi się zdaje, że to wszystko mniej było w tym samym czasie, więc jakie to były różnice? Ja chciałem zwrócić uwagę, że śledztwo w sprawie Amber Gold, śledztwo w sprawie afery hazardowej, śledztwo tam w ogóle te śledztwa zostały zablokowane, niepodjęte. Jakoś wtedy tego nie liczono.
I do tego wszystkiego był jeszcze 10, 11 listopada i 12 listopada, dzień ustawowo wolny od pracy. Czy to jest taka burza medialna, która gdzieś tam się zakończy w najbliższych dniach? Czy myślisz, że to już jest paliwo na kolejne miesiące?
Ja nie wiem, czy to jest paliwo. Zastanawiam się, na ile. Na pewno to będzie wykorzystywane. Ale to jest element całej strategii totalnej opozycji. No to tej opowieści właśnie o tym, że w Polsce ludzie wybierając niewłaściwie, zdaniem establishmentu III RP, utracili demokrację. Przypominam, Komitet Obrony Demokracji został powołany niemal na drugi dzień po wyborach. Nowe władze jeszcze nic nie były w stanie żadnych decyzji podjąć. On nie był powołany przeciwko jakimś konkretnym działaniom. On został powołany przeciwko określonej decyzji polskich obywateli, którą uznano za niedemokratyczną. I to wszystko mieści się w tym stawianiu na głowie rzeczy i pojęć. Ta idea z liberalnej demokracji, jak nam się przedstawia, no z demokracją jako żywą ma bardzo niewiele wspólnego. I w związku z tym chodzi o to, żeby do tego wrócić, czyli władzy establishmentu, czyli oligarchii, władzy nielicznych w swoim interesie. A lud ma położyć uszy po sobie.
A wszystko w kontekście tych wielkich wyborów, które się zbliżają, wybory do Parlamentu Europejskiego i pytanie w ogóle o przyszłość Europy.
Europa, znaczy ta, którą znamy, ta się kończy, to znaczy kończy się ten projekt, który istnieje co najmniej od czasów traktatów Maastricht, w rzeczywistości wcześniej, można mówić jeszcze. To jest na pewno, ale można powiedzieć głębiej, właśnie ten cały układ tego, co nazywany liberalną demokracją, to się w ogóle łamie wszędzie. Na Zachodzie zaczyna się walić. Tylko jest to proces historyczny, więc jak długo to będzie trwało, do czego to doprowadzi, to nie wiemy. Wiemy na pewno, że ja jestem przekonany, że najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego zmienią w znacznym stopniu kształt tego parlamentu. Oczywiście to nie musi być jeszcze decydujące, ale to są te kroki, które postępują, które pokazują nam zasadniczą zmianę.
Nie wiem, czy jest odpowiedź na to pytanie, ale kto twoim zdaniem ma prawo do tego, żeby nosić sztandar z napisem wolność?
No mają ci, którzy właśnie o nią walczą, więc nie ci, którzy usiłują ją cenzurować, tak jak w tej chwili na zachodniej Europie, bo na przykład takiej wolności słowa jak w Polsce nie ma w zachodniej Europie. Tam na przykład to wręcz jest prawnie kontrolowane. No i przez ośrodki dominujące, opiniotwórcze, medialne, etc., etc. Pewne rzeczy się w ogóle nie mogą ukazywać, pewne rzeczy są penalizowane. Zwracam uwagę, że na przykład we Francji za tak zwane te przeciwnicy aborcji w każdym momencie mogą zostać skazani już prawnie za to, że uniemożliwiają konstytucyjne działanie ludziom, czyli po prostu propagandę proaborcyjną. Czyli przeciwnicy jej są już są wyjęci spod prawa. No to jest, można by opowiadać o tego typu normach prawnych, które nie tylko normach prawnych, prawda, które powodują, że tam zasadniczo ogranicza się wolność słowa, że usiłuje się eliminować z życia publicznego tych, którzy nie mieszczą się w głównym nurcie. W Polsce zresztą też się usiłuje, ale się to nie udało. W dużej mierze w zachodniej Europie się to udało.
Bardzo serdecznie. Pytań byłoby wiele, ale patrzę na zegar, jest godzina 8:35, to tylko jeszcze Państwu na zakończenie naszej rozmowy polecę najnowszą książkę Bronisława Wilsteina o kulturze i rewolucji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
W czwartym dniu nadawania w dwóch stolicach, Warszawie i Krakowie, Bronisław Wilstein był gościem Poranka w net.